Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej, a naszym gościem jest dzisiaj pan Arkadiusz Dąbrowski, sekretarz zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie lubuskim. Witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry szanowni państwo.
Witam panie sekretarzu. Zacznijmy może od sprawy budowy obiektu przez Urząd Marszałkowski, właściwie planu budowy, bo w fiszce projektu, do której dotarliśmy, padają kwoty rzeczywiście 80 milionów złotych i budynek wielkości 6 tysięcy metrów. Jak się to państwu podoba? PSL popiera budowę takiego ładnego obiektu?
Panie redaktorze, no PSL rozumie i popiera ideę budowy budynku dla departamentów unijnych, bo zacznijmy może od tego, że od momentu, kiedy Polska otrzymała unijne dofinansowania, no wiele instytucji musiało zwiększyć zatrudnienie, no i w tym Urzędy Marszałkowskie od ponad 10 lat wydajemy pieniądze na najem budynków. I mamy obiekty przy Alei Zjednoczenia właśnie, w którym mieści się departament, którym ja kieruję, czyli Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mamy olbrzymi obiekt na ulicy Chrobrego, gdzie znajduje się 5 departamentów i jak sami państwo widzą, no nie jesteśmy w stanie pomieścić się wszyscy w budynku głównym urzędu na ulicy Podgórnej. No według moich takich wyliczeń, jak się nad tym zastanawiałem, to jest to ponad 300 osób w departamentach właśnie, które wymieniłem. Zatem co do celowości budowy tego obiektu, no to chyba nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast no, wątpliwości radnych budzi koszt budowy, wyposażenie, z tego co słyszę właśnie w opinii publicznej. I myślę, że temat jest otwarty, należy rozmawiać. Ja nie jestem budowlańcem i nie potrafię powiedzieć, czy 80 milionów na budowę takiego budynku to dużo czy mało. Natomiast też nie jest to w moich kompetencjach, no w Urzędzie Marszałkowskim, kto inny to przygotowywał, no, ja się na tym nie znam.
No, no dobrze, to zostawmy może te szczegóły dotyczące, jaki to ma być budynek, tych szczegółów budowlanych nie dotykajmy, ale gdy zrobiło się głośno w poniedziałkowej sesji, mówiono, że jednak tego budynku, że nie będzie, że jednak zarząd województwa no, wycofa się z tego dobrze, bo to budzi kontrowersje i tak uspokajano radnych, ale wczoraj też demontowano tą informację, ale zaprezentowano oświadczenie na stronie urzędowej, oficjalnej stronie lubuskiej, lubuskie.pl. Z tego oświadczenia wynika, że inwestycja jest w fazie projektu i będzie realizowana, a sam pierwszy etap to 25 milionów złotych. Znaczy, powiem szczerze tak, ja się w tym trochę już pogubiłem, bo odnoszę wrażenie, że ktoś publikując to oświadczenie, no to zrobił krecią przysługę zarządowi województwa, bo raz mówi się o tym, że z fiszki wynika, że będzie budowany obiekt, potem się dementuje, że nie będzie, a tu znowu z oświadczenia wynika, że jednak jakieś projektowanie i jakiś obiekt powstanie. Może pan to przełożyć na język potoczny?
Trudno mi się do tego odnieść, panie redaktorze, dlatego że po pierwsze przygotowanie takiego projektu no to jest duża praca. Wiadomym jest, że to nie powstało w jeden dzień czy dwa. To są pewne analizy ekonomiczne, analizy efektywności wydatkowania pieniędzy też, bo jak wiemy, budynek pasywny ma być to wzorcowy budynek pasywny w województwie. No to na pewno specjaliści to projektowali. Wiadomym jest też, że rozwiązania innowacyjne, które mają być tam zastosowane, nie są tanie, no bo sami dobrze wiemy, że jeżeli wychodzą pewne nowości, tak jak samochody elektryczne, no to są to drogie rzeczy. W związku z tym na pewno na koszt tego budynku mają wpływ także technologie, które będą tam zastosowane. Natomiast co do idei, sam budynek utrzyma, nie będzie bardzo tani. I myślę też, że wybudowanie takiego budynku to także ten budynek pozostanie, nawet jeżeli już nie będzie dofinansowań z unijnych pieniędzy, to będzie on stanowił majątek województwa lubuskiego. Natomiast co do oświadczeń, no nie wiem, kto to publikował, nie wiem, to nie są moje kompetencje, panie redaktorze, no ciężko mi się naprawdę z tego odnieść.
Dobrze. Dobrze, zostawmy w takim razie to oświadczenie, z którym można się zapoznać na stronie, oficjalnej stronie Urzędu Marszałkowskiego lubuskie.pl. Przejdźmy może do sesji, bo przed chwilą rozpoczęła się kolejna sesja dokończona. Ma być dzisiaj sesja poniedziałkowa, sesja nadzwyczajna. Tam będzie kolejny raz próba głosowania zmian w budżecie województwa w proponowanym kształcie przez zarząd województwa. Tak po ludzku chciałby pan, żeby to już było po wszystkim? Ma pan jakieś małe marzenia w związku z tą sesją?
Tak, chciałbym, żeby było po wszystkim. Nawet wczoraj słuchałem tej konferencji, tego posiedzenia radnych i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanisław Tomczyszyn właśnie proponował, żeby po prostu przegłosować te uchwały już niezależnie z jakim skutkiem i usiąść do rozmów politycznych, bo po prostu mieszkańcom województwa to porozumienie radnych się po prostu należy. No, nie można oczekiwać, że opozycja sejmikowa będzie popierać ślepo pomysły koalicji rządzącej, no bo takie jest po prostu prawo opozycji. Dlatego jako lubuszanin bardzo proszę radnych, żeby usiąść do rozmów bez udziału kamer i dyktafonu i znaleźć rozwiązanie tego konfliktu. Polskie Stronnictwo Ludowe powtarza już od wielu tygodni, że chciałoby być spoiwem tych zwaśnionych radnych i dlatego szukamy rozwiązań. Natomiast moją uwagę zwróciła takie pewne detale wczorajszego spotkania. Właśnie na przykład, kiedy pani marszałek Polak czy radny Sebastian Ciemnoczołowski zwracali się do radnego Petko używając zdrobnienia imienia Edziu. No jest to, oznacza dla mnie, że ci radni znają się od lat, często łączą ich jakieś znajomości prywatne. No i widać to, że w tym sporze politycznym o tym nie zapominają. To oznacza dla mnie, że jakby porozumienie jest jak najbardziej możliwe. Być może rację miała właśnie wczoraj pani radna Aleksandra Mrozek, że obie strony sporu właśnie przedstawiają swoje argumenty, ale nie słuchają siebie nawzajem. No bo to tak troszeczkę wygląda, jest bardzo duże emocji i być może ten głos gdzieś tam przepada i tak naprawdę obie strony mówią, ale nie słyszą tego, co wypowiada ta druga strona. Ja myślę, że należy usiąść do rozmów już bez udziału kamer, dyktafonów i po prostu znaleźć rozwiązanie. Wierzę w to, że to się uda.
Dobrze, ale czy państwo jako partia, jako Polskie Stronnictwo Ludowe nie jesteście trochę w takiej sytuacji, no powiem tak, takim rozkroku totalnym, ponieważ no, z jednej strony państwo przecież no, współpracujecie z panem prezydentem Januszem Kubickim, z drugiej strony jesteście państwo w koalicji rządzącej z Platformą Obywatelską i z SLD, które to formacje no, niezbyt, że tak powiem, chcą współpracować z Januszem Kubickim. Tam, może inaczej, tam panuje no, taka wojna podjazdowa pomiędzy obydwoma stronami. A państwo w takim rozkroku, to dobrze chyba na zdrowiu nie służy.
To może nie określiłbym tego, panie redaktorze, że jesteśmy w rozkroku. Patrzymy przez pryzmat dobra mieszkańców województwa lubuskiego, dobra mieszkańców Zielonej Góry. My jako jedyne ugrupowanie polityczne poparliśmy pana prezydenta Janusza Kubickiego w wyborach w 2018 roku, bo po prostu uważamy, że Zielona Góra się rozwija i to wszystko idzie w dobrym kierunku. Stąd też nasze poparcie i moja osoba, wicemarszałek Porycki i koleżanka Anna Urbaniak startowaliśmy z list prezydenta Kubickiego do Rady Miasta. To też ma dla nas znaczenie i ta współpraca, jeżeli chodzi o pana prezydenta, między Polskim Stronnictwem a ugrupowaniem pana prezydenta jest. Natomiast jeżeli chodzi o województwo, jesteśmy w koalicji rządzącej, oczywiście z Platformą Obywatelską i Sojuszem Lewicy Demokratycznej i oczywiście naszych partnerów bardzo szanujemy, ale nie chcemy wchodzić w konflikt, który jest po prostu pomiędzy właśnie panem prezydentem a Platformą. My nie mamy konfliktu ani z Platformą, ani z prezydentem Kubickim i chcielibyśmy, żeby po prostu te wszystkie nieporozumienia wyjaśnić. Chcielibyśmy właśnie spróbować być takim mediatorem, bo to jest po prostu niezdrowe i dla nas polityków, bo wiadomo, jest to pewne napięcie emocjonalne każdego dnia, ale też niezdrowe dla mieszkańców województwa, bo po prostu cierpią na tym mieszkańcy.
Spytam jeszcze i wrócę jeszcze do spraw sejmiku. Takie pytanie, jeżeli się nie uda przegłosować dziś zmian w budżecie, jeżeli opozycja rzeczywiście będzie blokować cały czas tę uchwałę konkretną dotyczącą zmian w budżecie województwa, pytanie, co powinien zrobić w tym momencie rządzący, jeżeli nie ma większości, nie radzi sobie w tym momencie z rządzeniem, przeforsowaniem tak ważnej uchwały, czy nie powinien po prostu zastanowić się, czy nie oddać władzy?
No myślę, że to jest daleko idący wniosek, panie redaktorze. Należy po prostu, tak jak powiedziałem, usiąść do rozmów i posłuchać, jakie są oczekiwania opozycji. Opozycja też nie może oczekiwać od koalicji, że my jakby wykonamy ślepo wszystkie ich żądania. Należy po prostu znaleźć taki punkt porozumienia, który będzie akceptowany przez jedną i drugą stronę i po prostu to wszystko zacząć przepychać do przodu, przegłosowywać. Tak, ja już powiedziałem kilka dni temu w jednym z rozmów innej rozgłośni, że słuchając radnych, można odnieść wrażenie, że każdemu z tych radnych zależy na dobrze mieszkańców i oni chcą pracować dla dobra rozwoju województwa lubuskiego, tylko po prostu mają inny punkt spojrzenia na pewne sprawy i należy znaleźć taki punkt po prostu odniesienia, który będzie akceptowalny przez wszystkie strony sporu i dzięki temu po prostu nasze województwo dalej będzie się rozwijać. I myślę, że tylko rozmowa i porozumienie, ale rozmowa spokojna, bez używania jakichś takich górnolotnych słów, które po prostu jeszcze bardziej zaogniają tą sytuację. Spokojna rozmowa, bo tak jak powiedziałem, proszę zauważyć, szanowni państwo, że w trakcie właśnie takiej debaty ci radni zwracają się do siebie bardzo pieszczotliwie, żeby Edziu, Olu, Elu i Stasiu. I myślę, że
ma pan
państwo...
rację, ale w związku z tym chciałem dopytać, czy panu się kiedyś zdarzyło, że jakaś kobieta oddała panu kwiaty, które pan wręczył jej z okazji Dnia Kobiet? Taka sytuacja miała miejsce, przypomnę, między panią marszałek Elżbietą Polak, która oddała kwiaty panu Edwardowi Fetce, właśnie temu panu Edkowi.
Panie redaktorze, któż z nas mężczyzn nie dostał w życiu kosza? No,
to prawda, to prawda, to są trudne sytuacje.
Natomiast tak oczywiście chciałem powiedzieć, w trakcie wczorajszej rozmowy pani marszałek, pan Edward Fetko odniósł się do tej sytuacji, pani marszałek przeprosiła, pan Edward przyjął.
Nawzajem się państwo, więc wyjaśnili sobie sytuację.
I szanowni państwo, no są czasem takie emocje, robimy pewne rzeczy pod wpływem emocji, natomiast ja powiem szczerze, że bardzo mi pani marszałek wczoraj zaimponowała, bo naprawdę powiedzieć słowo przepraszam jest czasem bardzo trudno, a powiedzenie tego słowa bardzo często właśnie rozbudowuje napięcie. Nie każdego polityka na to stać, no i wielkie szapoba dla pani marszałek, że wczoraj właśnie te słowa padły, rozładowało to napięcie. Widać było, że pan Edward siedział zadowolony w dalszej części tego spotkania. To
i
też
to
dobrze wróży na przyszłość.
Tak, i chciałem jeszcze spytać na koniec o jedną sprawę dotyczącą polityki ogólnokrajowej, ponieważ mówi się ostatnio głośno o projekcie wprowadzania nowego ładu gospodarczego w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki między innymi pracuje nad tym nowym ładem, aby wyjść jeszcze bardziej skutecznie z tej sytuacji, którą mamy związaną z COVID-19. Jednym z pomysłów, który gdzieś przebił się do opinii publicznej, jest powiększenie kwoty wolnej od podatku dla każdego z nas do 30 tysięcy złotych. Takie padają gdzieś w opinii społecznej. Pojawiły się takie stwierdzenia. Jak pan ocenia taki pomysł? 30 tysięcy? Dużo.
Dużo. Myślę, że jest to zmiana oczekiwana. Myślę też, rozmawiając z kolegą Markiem Halaszem, ostatnio prezesem powiatu szesnastego, rozmawialiśmy, że w naszej opinii właśnie Jarosław Kaczyński rozpoczyna marsz po trzecie zwycięstwo pod rząd w wyborach, bo to nie tylko kwota wolna od podatku w wysokości 30 tysięcy, ale także emerytura wolna od podatku do kwoty 2
tysięcy. Czyli to, za czym państwo postulowaliście, przypomnę.
Tak, my też za tym postulowaliśmy. Bardzo dobre postulaty i tak jak powiedziałem, opozycja musi się wziąć do roboty i zacząć proponować, chociaż oczywiście mamy też fajne, kolokwialnie mówiąc, pomysły, natomiast trzeba je bardziej nagłaśniać, bo w mojej ocenie właśnie Jarosław Kaczyński rozpoczyna marsz po trzecie zwycięstwo w wyborach w 2023 roku.
I taką trampoliną ma być, jak widać, gospodarka. Zobaczymy w takim razie, jak te gospodarcze sprawy potoczą się, na ile będzie można je wprowadzić w życie. My musimy już dzisiaj niestety kończyć. Naszym gościem był dziś pan Arkadiusz Dąbrowski, sekretarz zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie lubuskim. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia.
Dziękujemy za uwagę, dziękuję państwu. Daniel Sawicki, do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.